Tak więc podróżowałem ze swoim synem po sklepie. Jak sobie zdajecie sprawę, podróżowanie z synem, młodym synem po sklepie, zawsze coś kosztuje. Oczywiście, jeżeli człowiek ma dużo samozaparcia i jest gotów przewalczyć tą opcję i poradzi sobie i będzie stanowczy i powie, że tym razem nic więcej nie kupujemy, no to prawdopodobnie się może udać, ale z drugiej strony to jednak dużo kosztuje. Tym razem jednak to ja byłem problemem. Idę sobie po tym sklepie, mam listę zakupów, oczywiście moja żona mi ją zawsze przygotowuje, więc tutaj nie ma opcji, żeby gdzieś tam zbierać i się zastanawiać, co jak. Idę sobie po tym sklepie i nagle słyszę przez mikrofon, jak pani mówi o tym, że ze względu na to, że sklep ma jakiś swój jubileusz, no to prowadzą jakieś aukcje różnych sprzętów, produktów, najróżniejszych rzeczy i bardzo serdecznie na te aukcje zapraszają. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale za każdym razem, kiedy coś takiego słyszę w dużym sklepie, w supermarkecie, mam wrażenie, że to jest dokładnie ta sama osoba. Ten głos jest zawsze identyczny. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się dzieje, ale to jest, później się okazuje, że to jest żywa osoba i inna niż widziałem poprzednio, ale mam wrażenie, że zawsze ta sama. Tym niemniej, kiedy usłyszałem to pierwszy raz, pomyślałem sobie, no tak, 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 no taki marketingowy zabieg, jasne, dobrze, robię dalej zakupy. No i za chwilę słyszę o tym, że... O tym, że jest do kupienia rower, młodzieżowy rower. A ja właśnie chciałem synowi zmienić rower. No i pani rzuca, że jest do kupienia, zapraszamy bardzo serdecznie. No ta, jasne, przecież to jest, wiecie, marketingowy zabieg, więc robię zakupy dalej, puszczam mimo uszu, ale jest trzecie wezwanie. A potem było ich jeszcze więcej. Cena wywoławcza to 50 zł. No ta, akurat, bo jak się zaraz wszyscy zlecą, to tam będzie, dobra. Synek, idziemy dalej. No ale wiecie, czwarty, piąty raz i słyszę wciąż 50 zł. Nawet pani zaczyna się niecierpliwić. Mówi, no drodzy państwo, no gdzie wy jesteście? Przecież chcę oddać ten rower prawie za darmo, on jest wart 10 razy więcej. Już wtedy nawet mój syn usłyszał. Mówi, tata, wiesz co, chyba jest jakiś rower do kupienia. No słyszę właśnie. Dlaczego ci ludzie tam nie idą? No niech idą, niech kupują, przecież zaraz zdrożeje. A tu wiecie, szóste, siódme wezwanie. Tak, o, jest ktoś, chce kupić, tak, super, fantastycznie. Mówię, no dobra, już poszło. 70 zł, tak, 70 zł. I później kolejne wezwanie, jeszcze kolejne i wciąż 70 zł. Mówię, no nie, no przecież ktoś musi powalczyć z tym gościem. Ktokolwiek to jest, pewnie ten rower jest wart znacznie więcej, więc warto go kupić. I tak, słuchajcie, z każdą chwilą coraz bardziej zaczynałem się wahać. Cena rosła bardzo powoli i wyglądało na to, że jest tam tylko jedna osoba. Nikt w całym sklepie, oprócz mnie, najwyraźniej nie rozumiał, że to zaczyna być okazja. Ten rower już sobie zacząłem wyobrażać, już widziałem, jak wygląda, już się zastanawiałem, czy pasuje dla mojego syna, czy nie pasuje, a nawet jeżeli nie pasuje, to kupię za 50, sprzedam za 500, nieważne, coś zrobimy na tym biznes i tak dalej, wiecie, jak to jest w tym polskim umyśle. No więc... Co się dzieje? Kiedy już robię te zakupy, zaczynam się niecierpliwić. Zaczynam być poddenerwowany i w końcu nie wiem, czy iść, czy nie iść. Zaczynam się zastanawiać. Stoję pośrodku tej głównej alejki, wiem, że to jest gdzieś tam daleko, muszę przejść kawałek i tak stoję z moim synem i on mnie zaczyna pytać, tata, idziemy, coś robimy, co się dzieje? Poczekaj. No i czekam. No i kolejne wyzwanie. No i się okazuje, że wciąż mało ludzi. No więc zaczynam pędem ruszać. Chodź, może kupimy rower. No więc pędzę. No ale po chwili słyszę, że już jacyś ludzie się pojawili, akurat wtedy, kiedy ja biegłem po ten rower. No i że tam 100 zł, no może 120, no jakoś tam niezbyt ochoczo dają. Widać, że też wyczuwają okazję, więc nie chcą podbijać ceny. No ale jak słyszę, że się ruszyli, no to dobra, nie, synek, chodź, wracamy z powrotem. Słuchajcie, na tej alejce zawracałem się chyba z 5 czy z 6 razy. No wstyd mi aż o tym opowiadać. W końcu wyszedłem z tego sklepu i wciąż przy kasie jeszcze słuchałem, ile za ile ten rower pójdzie, czy nie pójdzie. Nawet wcale nie chciałem, żeby pani się spieszyła przy kasie. Chciałem wiedzieć, czy on pójdzie, czy nie pójdzie, czy może jeszcze tam wracać. To jest straszne. To jest jakaś neurobiologia w moim umyśle. Przecież ja taki nie jestem. A jednak okazuje się, że kiedy ktoś zbuduje atmosferę zacnej okazji, ciężko się oprzeć. Kolejna sprawa. Czytałem sobie taki felieton. Marcin Wicha, laureat Nagrody Nike Literackiej z zeszłego roku, zażartował sobie i najwyraźniej taką sytuację miał w swoim domu. Powiedzmy, że właśnie jecie kolację z rodziną. Powiedzmy, że mówicie do swoich dzieci. Ogłosili młodzieżowe słowo roku. Aha, jakie? Dzban. Odpowiadacie. Od rana znaleźliście już tuzin okazji, żeby użyć tego zabawnego określenia. Ale że niby kto tak mówi? Pyta dziecko dosyć sceptycznie. A mówią tak zwyklaki. Kto? Pyta dziecko. Z jawnym już szyderstwem. No zwyklaki. Też były na liście nominowanych. Nikt tak nie mówi. Tata, nikt. Nie wystarczy mieć zęby, żeby być dentystą. Nie wystarczy chodzić do liceum, żeby robić na eksperta od młodzieży. Jednak podważanie opinii nastolatków w kwestii nastoletniości bywa ryzykowne. Lepiej nie drążyć tematu. Powiedzmy, że popełniacie ten błąd. No przecież listę przygotowali najwybitniejsi specjaliści, odpowiadacie. Naukowcy, dziennikarze, tysiące internautów wzięło udział w ankiecie. Weź więc nie próbuj mnie teraz disować. Proszę, proszę, mamy kolejne młodzieżowe słucho. Dziecko rozkoszuje się sytuacją. Mówiłem disować, kiedy ty jeszcze nosiłeś piórnik High School Musical. No klawo, tatku, odpowiada dziecko i z łagodnym uśmiechem wyprowadza kolejny cios. Po prostu czadersko. Potem jest tylko gorzej. No to sztosik, wykrzykujecie chwacko. A to gdzieżeś znalazł, pyta dziecko protekcjonalnie. No w internecie. A, no to w dechę. Czy nie macie też uczucia, że poza tym, że potrzebujecie wykorzystać każdą okazję, którą wam dają albo nadają, albo która się przed wami pojawia, to jeszcze jest coś takiego, że nie nadążacie? Że masz wrażenie, że chociaż chciałbyś powiedzieć, że okej, jesteś na czasie i chcesz być na czasie i nawet sprawdzasz, żeby być na czasie i okazuje się, że mimo wszystko wcale nie jesteś na czasie. Zaczęliśmy taki cykl i to już jest w zasadzie trzecie kazanie z tego cyklu, w którym mówimy o cyfrowej jakości życia i nie da się ukryć, że ten technologiczny postęp, który nas spotyka, który jest fantastyczny, bo chociażby dzisiaj możesz mieć w komórce aplikację, która pomaga ci obsługiwać defibrylator, który znajdziesz na przykład na stacji metra. Nie masz pojęcia, jak to działa. Masz pojęcie? Poza tym, że on sam też mówi do ciebie, to jeszcze masz aplikację, która ci pozwoli znaleźć najbliższy i poprowadzi cię w tym, jak uratować człowieka. Fantastyczna sprawa. A jednak trzeba pamiętać, i właśnie nad tym się zastanawiamy, że technologiczny postęp sprawia coś w naszych ciałach, nawet wręcz organicznie. Zaczyna budować nawyki i zwyczaje, do których wcześniej być może nie mieliśmy jakoś szczególnie mięty, a z drugiej strony, które tak naprawdę, jak spojrzeć na świat, jak długi i szeroki, jak długa jego historia, wciąż się po prostu powtarzają. Jak mówi Salomon, nic nowego pod słońcem, a jednak intensywność jest zabójcza. Ciągłe rozproszenia zmieniają strukturę fizjologiczną naszego mózgu na poziomie neurologicznym. Mózg się dopasowuje do ciągłej przypadkowości, tęskni do dawania satysfakcji. Jest okazja, nie możesz jej stracić. Chcesz być na czasie, bo nie chcesz zostać w tyle. Nie umiemy czekać. Nie macie takiego... Nie umiemy czekać. To kolejna rzecz, która pojawia się dzisiaj. No kto dzisiaj lubi czekać? Słuchajcie, niedawno znalazłem, oczywiście no gdzie, na YouTubie, nie? Sobie włączyłem, wpisałem, chwila, moment i było, bo akurat miałem taki impuls, bo gdzieś usłyszałem w wiadomościach i ktoś coś wspomniał o otwarciu pierwszego McDonalda w Warszawie. O, jak to było, jak to było? Muszę sobie poczytać, muszę sobie zobaczyć. No więc co, wskakuję na YouTube'a, oczywiście jest filmik, oczywiście jest z kroniki gdzieś tam bardzo fajnej. Okazuje się, czego nie wiedziałem, Jacek Kuroń świętej pamięci otwierał, w ogóle przecinał wstęgę. Super sprawa. Słuchajcie, jaka kolejka stała do tego McDonalda. Z reguły tutaj, kiedy są nasi muzycy i przychodzą wcześniej, cała ekipa techniczna, staramy się, żeby mieli też kawę i mogli się czegoś napić, mogli coś zjeść. Więc zawsze, kiedy tutaj przyjeżdżam z rana, zahaczam o McDonalda. Dzisiaj pan za mną stał o 2 minuty za długo, po tym jak już zamówił i spiskiem opon ruszył, wściekły, że jeszcze nie dostał swojego hamburgera. I wiecie co? Szczerze mówiąc, go rozumiem. Bo ja też już dzisiaj nie umiem czekać. A tam kolejka na w ogóle i wszyscy czekają i dla nich naturalne. A możemy poczekać. Czekało się na pralki, lodówki, inne rzeczy, to teraz do McDonalda. Co to jest tam? Pół dnia. A zaznaczam, że wszystkie kasy zdecydowanie były otwarte. Paczka kurierska? Nie będziesz chciał czekać. Przelew musi być na już. Uber powinien być w ciągu kilkunastu sekund, paru minut. Nie chcesz czekać więcej, jeżeli się spóźnia, to źle. Twoje największe strachy to brak zasięgu Wi-Fi i to tak jak kółko, które muli na komputerze. Nie chcesz na to czekać. Nie lubisz na to czekać. To cię wkurza po chwilu. Po kilku sekundach w ogóle wychodzisz ze strony, nagle się orientujesz, że wcale nie musisz być na tej stronie. Kto pamięta coś takiego jak te szkolne książeczki oszczędnościowe? Dzisiaj? Jeżeli masz 4 złote i możesz wydać 4 złote, to wydajesz 5, proszę bardzo. Gdzie? Po co? Wolisz chwilówkę wziąć, żeby po prostu mieć już teraz. Nie chcesz czekać na kolejną pensję, na to, żeby odłożyć. Przecież to, co chcesz mieć teraz. Więcej nawet wam powiem, chyba nie umiemy nawet do końca godnie i jakoś cierpliwie czekać na to, co przyniesie życie albo ktoś jakby chciał nazwać los. Pojawiło się coś takiego i to, uwaga, na Biennale Wenecji, to Biennale Sztuki. Kapsuła do eutanazji. Nazywa się sarko, od sarkofagu. Możesz ją sobie wydrukować na drukarce 3D. Ona staje się faktem. Przez jakąś mieszankę azotu zabija człowieka w ciągu tam chyba paru sekund zupełnie ponoć bezboleśnie. Co musisz zrobić, żeby to ci się udało? Wydrukować sobie coś takiego, to raz, co nie jest już dzisiaj takie trudne, a dwa, wypełnić prosty test psychologiczny i kliknąć, że tak, chcesz. Nie lubimy czekać, uwielbiamy korzystać z okazji. Chcemy być na czasie i nie chcemy, żeby coś nas ominęło. Z jednej strony są to bardzo intensywne bodźce dzisiaj, które nawet nie zdajesz sobie sprawy, ale już wyrobiły ścieżki neurologiczne w twoim mózgu. Właśnie przez postęp technologiczny, właśnie przez nasz kontakt z internetem, właśnie przez wystawienie na ciągłą cyfryzację. A z drugiej strony nie są chyba aż tak odległe i niezrozumiałe chociażby w historii świata. Dlaczego? No spróbujmy przyjrzeć się takiej historii. Pierwsza księga Samuela, Stary Testament, księga proroka Samuela, ma dwie. Opisuje ona historię Izraela w momencie, kiedy wybierają pierwszego króla. Tym pierwszym królem jest Saul. Wbrew temu, co mówi Samuel, mądry prorok, wszyscy mówią, ej, słuchaj, wszyscy wokół chcą mieć, mają króla. My nie mamy tylko króla. Widzisz, postęp jest, tak, Samuel? Tkwisz w jakimś archaizmie, stary. I my rozumiemy, że Pan Bóg nas prowadzi, jest bardzo fajnie, tak, cieszymy się, ale słuchaj, wszyscy wokół mają króla, dlaczego nie mielibyśmy mieć też króla? Będzie git, zobaczysz, on nas poprowadzi i fajnie. Samuel tłumaczy, w końcu się poddaje, bo Pan Bóg mówi, słuchaj, chcą króla, będą mieli króla, proszę bardzo. No więc wybierają. A kogo wybierają? Wybierają celebrytę swego rodzaju. Albo gościa, który miał zadatki na celebrytę. Był jakimś prostym dosyć człowiekiem, ale z drugiej strony, jak go postawili z przodu, o, świetnie zbudowany, silny, taki dynamiczny gość, ma pomysł na to, no świetnie, dobra, wybieramy go, bierzemy króla. Samuel tłumaczy, mówi, słuchajcie, no, upieracie się, no ale Pan Bóg dał swoją łaskę i mówi, że spoko, niech będzie, ale chcę, żebyście zapamiętali, naprawdę strasznie błądzicie, ciągle robicie jakiś bałagan, ciągle popełniacie błędy i bzdury, trzymajcie się teraz Pana Boga, dobrze? Chcę wam tylko pokazać, że on tutaj ze mną jest, więc modli się o deszcz, o burzę, przychodzą grzmoty, wszyscy się są przerażeni. Samuelu, módl się za nas. Dobrze, no modlę się, ale teraz proszę, dobra. Tak jak drogie moje dzieci, to no nabroiliście, ale teraz już nie postępujcie w ten sposób. Dobra, możemy już się umówić. Nie martwcie się, Pan Bóg was nie powybija. Wybraliście króla, on się zgodził, niech będzie. Będzie po prostu, no jakby będziecie mieli trochę więcej obowiązków też wobec króla. Mogliście mieć tylko wobec Boga, teraz będziecie mieć też wobec króla. No i wszyscy się rozchodzą, wszystko ładnie, pięknie. Saul zaczyna rządzić. I czytamy. Saul dobrał sobie spośród Izraelitów 3000 żołnierzy, z których 2000 pozostawały przy nim w Mikmasie i w górzystej okolicy Betel. A 1000 stało pod wodzą Jonatana w Beniaminowym Gibea, a reszta ludzi Saul odesłał do ich namiotów. Pewnego dnia Jonatan, czyli syn Saula, zabił dowódcę Filistynów w Gibea. Wieść o tym rozeszła się wśród Filistynów. A wtedy Saul kazał dąć wróg w całym kraju, czyli inaczej ogłosić, gdyż mówił, niech się dowiedzą o tym Hebrajczycy. Wszyscy więc Izraelici usłyszeli, jak mówiono, Saul zabił dowódcę Filistynów, dlatego Filistyni nas znienawidzili. Wtedy całe wojsko zgromadziło się przy Saulu w Gilgal. Filistyni też zgromadzili się na wojnę z Izraelem. Mieli 3000 rydwanów, niektórzy twierdzą, że 30, i 6000 jeźdźców. A piechoty było tak dużo, jak piasku na wybrzeżu morza. Fajna opowieść, nie? Jesteście ze mną, czy już straciliśmy tę koncentrację? Powiecie, jak to bywa, nie wiem, czy czytać dalej. Filistyni przybili do Mikma, na wschód od Bet-Awen, i tam rozłożyli obóz. Kiedy Izraelici zobaczyli tę nawałnicę, poczuli się zagrożeni. Pochowali się więc w jaskiniach, dziurach, rozpadlinach skalnych, w jamach i studniach. Jak się to czyta, to śmiesznie wygląda w wyobraźni, nie? Hebrajczycy przeprawiali się także za Jordan na tereny Gada i Gileadu. W tym czasie Saul przebywał wciąż w Gilgal, a całe wojsko skupione wokół niego drżało ze strachu. Przez 7 dni czekano tam na ustalone przez Samuela spotkanie. Ale Samuel, prorok, nie przybył do Gilgal, a żołnierze Saula zaczęli się już rozpraszać. Więc Saul rozkazał, przygotujcie mi zwierzęta i całopalenie i ofiary wspólnotowe. Następnie sam złożył ofiarę całopalną. Nadmienię tylko, że taki zwyczaj i taka rola przypadała wtedy prorokowi, Samuelowi. Gdy Saul skończył składanie ofiary całopalnej, nadszedł Samuel. Zaraz potem, patrzcie. Saul wyszedł mu naprzeciw, aby go pozdrowić. A Samuel zapytał, coś ty narobił? Saul odrzekł, no widziałem, że żołnierze się rozpraszają. Ty nie przychodzisz na ustalone spotkanie. Poza tym wiedziałem, że Filistyni mają obóz Mikma. Pomyślałem sobie, uderzą na mnie w Gilgal, zanim ja zdążę zjednać sobie pana. Tak więc przemogłem się i złożyłem całopalenie. Samuel powiedział Saulowi, postąpiłeś niemądrze. Nie zachowałeś przykazania, które otrzymałeś od Pana, twojego Boga. Gdybyś je zachował, to Pan utrwaliłby panowanie twojego rodu nad Izraelem na wieki, lecz teraz twoje królestwo się nie ostoi. Pan znalazł sobie człowieka, który odpowiada pragnieniom jego serca. Pan wyznaczył go na przywódcę swojego ludu, ponieważ ty nie zachowałeś tego, co ci Pan przykazał. Samuel opuścił Gilgal i udał się do siebie. Lubimy opowieści, lubimy historie, fajnie jest ich posłuchać, ciężko się na nich skupić. Ale wygląda na to, że Saul zaraz po tym, jak dostał właśnie berło rządzenia, chwilę potem stwierdził, że chyba sobie coś jakby sam poradzi. Ale w końcu możemy go usprawiedliwić. Spójrzmy na to logicznie. On nie powinien był składać tej ofiary przed Bogiem. Szedł prorok Samuel, on miał to zrobić, mieli walczyć z Filistynami. Do tej pory Saul wygrywał już nie raz. Walczył z Filistynami i Pan Bóg pokonywał ich w imieniu Izraela. Tymczasem Saul zdecydował się złożyć ofiary sam. Dlaczego? Dlatego, że nie chciał iść na wojnę. Wszyscy się trwożyli, widzi, że ludzie uciekają. Czy to nie jest logiczne? No muszę czekać na Samuela, ale z drugiej strony rozprasza mi się wojsko. Ludzie są strwożeni. Nie mogę tak po prostu teraz ruszyć. Za chwilę będziemy musieli walczyć. Oni pierwsi nas zaatakują. Koszmar. No taktycznie to jest bez sensu, w związku z czym muszę coś przedsięwziąć. Jestem dowódcą, jestem przywódcą. Muszę podjąć decyzję. Jak się okazuje, podejmuję niewłaściwą. Być może się spieszy. Być może nie ufa. Z jednej strony trochę go rozumiemy, a z drugiej strony jakby spojrzeć, to kto do tej pory wygrywał te wojny dla Izraela? Rzeczywiście Saul czy Bóg? Więc jeżeli Bóg, jeżeli mu ufamy, to w takim razie po co się spieszyć i o co się martwić? Jednak presja jest ogromna. Wokół są ludzie, którzy jęczą. Drogi dowódco, no coś robimy, królu, no przecież nie może tak być. I Saul wpada na ten pomysł, że w takim razie on złoży te ofiary tylko po to, żeby trochę chyba jednak mimo wszystko odbębnić to, co trzeba zrobić, bo gdyby chciał zjednać sobie samego Boga i znał Go, to wiedziałby, że te ofiary złożone szczególnie w taki sposób nie sprawią mu żadnej frajdy i nie są magicznym czynnikiem, który sprawia, że wszystko się uda. Saul nie chce stracić okazji. Jest okazja, jest moment, nie mogę jej przegapić. Co więcej, chce być lepszy i bardziej znany. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to Jonatan, jego syn, zabił tego dowódcę, a co ogłoszono Izraelowi? Że to Saul pokonał dowódcę Filistynów. Saulowi zależy na tym, żeby być sławnym, żeby być w gronie tych najlepszych, żeby być w czołówce klasy, żeby się gdzieś nie zgubić. Wybiera opcję, powiedziałbym, tańszą, ale na już. Saul wybiera chwilówkę. Oprocentowanie jest wysokie, ale wybiera chwilówkę, bo chce teraz, potrzebuje kupić teraz, potrzebuje zadziałać teraz. Tak właśnie gdzieś to funkcjonuje w jego głowie, chociaż przed chwilą to Bóg namaścił go w szczególny sposób na króla i to pierwszego króla. Saul reaguje kompulsywnie i niecierpliwie. Powiedzielibyśmy, kurczę, przecież on czekał 7 dni, no to wystarczająco już. Ale z drugiej strony to było niecierpliwie, a co więcej, jak się później okazuje, bez refleksji. W pojęciu psychologii ekonomicznej, jak pisze Łukasz Jach w jednym z artykułów w Tygodniku Powszechnym, w pojęciu psychologii ekonomicznej konieczność oczekiwania na satysfakcjonujące zdarzenia interpretuje się w kategoriach kosztu, który trzeba ponieść, aby zrealizować cel. Więc jaki jest jakiś koszt? Musisz poczekać na lepsze oprocentowanie, lepsze odsetki, musisz poczekać, aż to dojrzeje. Jednak my cały czas chcemy obniżyć ten czas, chcemy obniżyć te koszty i niezależnie od tego, że obniżamy na jakości. Nie czujemy konieczności ćwiczenia cierpliwości, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, kiedy mogę to po prostu mieć, kiedy chcę mieć to teraz, kiedy widzę okazję, chcę po nią sięgnąć. A jednocześnie rezygnacja postrzegana jest jako strata, choć paradoksalnie prowadzi do jeszcze większych kosztów. Rezygnacja z takiego oczekiwania. Czy słyszeliście taki termin binge-watching? Odnosi się do oglądania seriali w całym, że tak powiem, pakiecie. To znaczy dzisiaj producenci wyrzucają odcinki, nie tydzień w tydzień, chociaż niektórzy wciąż się jeszcze tego trzymają, ale najczęściej są wrzucone do internetu w całym pakiecie. I wtedy co się dzieje? Kupujesz ileś paczek chipsów, ileś butelek coli czy czego, co tam lubisz, siadasz sobie wygodnie albo mniej wygodnie i w zasadzie następny tydzień spędzasz na tym, żeby nadrabiać wszystko i żeby obejrzeć wszystko od razu. Dlaczego? Bo to jest tak ciekawe, to jest tak pobudzające, tak sprawia, że nie jesteś w stanie, ja tego doświadczyłem, wiem jak to działa. Oglądasz na telefonie, oglądasz na tablecie, oglądasz na komputerze, w pracy, nie w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteś, nawet na kibelku, jak sobie siedzisz, możesz włączyć. Przecież szkoda, żeby uciekło. Tak właśnie jest. Jest nawet na to już uknuty termin w całej psychologii. Jest po prostu termin, że tak właśnie to funkcjonuje. Chcesz już na teraz. Chcemy coś osiągnąć nierealnymi zasobami, w zbyt krótkim czasie i w sposób, który zdecydowanie nadwyręża nasze możliwości. A jeżeli chodzi o to, że Saul chciał być właśnie i pokazać, że on jest wciąż tym dowódcą, że on wciąż tutaj rządzi, że on wciąż jest na fali, że on jest, wiecie, że jest z przodu, że niczego go nie ominęło. A słyszeliście o FOMO? Fear of missing out, czyli lęk przed tym, że zostaniesz gdzieś zapomniany, zgubiony, że po prostu nie utrzymasz się w czołówce. To jest trochę tak, jakbyś był permanentnie na wycieczce klasowej, na której cię nie ma. To jest paskudne potem, bo wszyscy wracają, mają masę wspomnień, coś tam było, nie było. Nie możesz omijać wycieczek klasowych, bo później nie wiesz, co się wydarzyło, a to się wydarzyło po prostu wow. I wszyscy o tym gadają. Dzisiaj to tkwi w naszych głowach. Sprawdzamy wszystkie możliwe informacje. Wciąż chcemy być na bieżąco, wciąż chcemy być blisko, chcemy być wciąż w czołówce. Paradoksalnie, Saul chciał tego samego. Zabrał nawet zwycięstwo swojemu synowi Jonatanowi i pokazał, ej, to ja zwyciężyłem. Widzicie? Patrzcie, wciąż jestem na fali, wasz król. Mam wrażenie, że Saul też wyszedł z takiego założenia, z którego my często wychodziliśmy ze względu na system w naszym kraju, że lepiej jest prosić o przebaczenie, niż pytać o pozwolenie. Bo Saul... Niedługo potem, historia się trochę toczy, możecie sobie przeczytać to od 13 rozdziału pierwszej księgi Samuela, ale niedługo potem popełnia podobne wykroczenia. Wciąż jest królem, wciąż może rządzić, wciąż coś robi, ale już Samuel wręcz jest przerażony, kiedy słyszy o jego ponownym uczynku, o ponownym przeskoczeniu Bożych praw. Pan Bóg mu mówi wyraźnie, co ma zrobić, kiedy zdobywa kolejne miasto. A on sobie wymyślił, no tak, ale Samuel, słuchaj, ja ci wytłumaczę, ja ci powiem dlaczego. Samuel mówi, nie, nie chcę tego słuchać, stary. Pan Bóg powiedział wyraźnie, a ty znowu nie dotrzymałeś tego, znowu potrzebujesz złapać swoją okazję, znowu jesteś niecierpliwy, chcesz na już, na teraz, znowu pokazujesz, że chcesz być na fali, że to ty jesteś tym królem. Dzisiaj chcemy się nauczyć języka w jedną noc, zakładając sobie słuchawki. Dzisiaj już nikt nie nosi dżinsów niespranych, tylko sprane kupuje od razu w sklepie. No kto by dzisiaj się w to bawił, żeby tam trzeć, wycierać kolana albo czekać, aż one będą wyglądały tak, jak chcemy. Po prostu kupujesz takie, jakie już są gotowe. Ba, nawet łuskanie pistacji wydaje się po prostu zbyt czasochłonne. Wolimy kupić już obłuskane, bo to jest za dużo roboty. Nie macie czegoś takiego? Ja się niecierpliwię, bo po prostu one są za małe. Za mało mam, że tak powiem, tego. Wolę już nawet sobie obrać do miseczki, a później zjeść jednym haustem. Ktoś napisał, że dzisiaj młodzi muzycy, kiedy patrzą na nuty i widzą w nich pauzę i nie daj Boże jeszcze z taką fermatą, czyli z takim przedłużeniem na nie wiadomo ile, to po prostu dreszcze ich dotykają. Jaka pauza? Oglądasz seriale, nagle się okazuje, że tam, wiesz, pauzy nawet nie ma, już są poskracane, nie ma nawet wstępu. Od razu się pytają, chcesz następny odcinek? Włączymy ci, proszę bardzo. Tak, abyśmy ciągle byli, ciągle i ciągle i ciągle podłączeni do tego, że wciąż gdzieś biegniemy, wciąż gdzieś się spieszymy i słuchajcie, nie da się ukryć, że to wpływa na naszą neurologię. Ale jeżeli wpływa na naszą neurologię, to uwaga, bylibyśmy naiwni, gdyby to nie wpływało na nasz obraz Boga i Jego relacji z Nim. Bylibyśmy naiwni, twierdząc, że to jest kwestia tam internetu i tak dalej, ale Pan Bóg, tak jak dzisiaj już to było powiedziane, On zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu. Zupełnie tak samo jak Saul. Panie Boże, no przecież widziałem okazję, no przecież nie można jej było stracić, ale nie zapytałeś, nie pogadaliśmy, przecież ci mówiłem, że to się inaczej załatwia, ale posłuchaj, słuchaj, ja ci wytłumaczę, zobacz, przecież tak naprawdę to jest dla ciebie. Nie. Ja powiedziałem, żebyś poczekał, no to ledwie 7 dni, ale za 7 dni to już by było nieaktualne. Promocja się kończy. Wyobrażasz sobie coś takiego w twoim życiu? Przydarzyło ci się? Albo to poczucie tego, że możesz być gdzieś wykluczony, że gdzieś się zgubisz, że musisz zajrzeć do internetu, że przecież musisz obejrzeć 73 odcinki Gry o Tron i to nadrobić, bo przecież wszyscy o tym gadają. Musisz wiedzieć najnowsze informacje ze świata. Ja tak mam, słuchajcie, ja ciągle sprawdzam te informacje. Ja chcę wiedzieć, ja nie lubię nie wiedzieć. Nie lubię, jak ktoś o tym mówi, ja nie wiem. A lubię zabłyszczeć o tym, że wiem. Ale słuchaj, ale słyszałeś? Nie słyszałem. A jak to nie słyszałeś? Wszyscy już słyszeli. I wtedy co? I wtedy brylujesz, nie? A kosztowało ci to tyle, że po prostu kolejny czas zmarnowałeś, żeby przeglądać jakieś strony internetowe albo portale społecznościowe i inne. Nie chcesz wyskoczyć z tego pędu, z tego przodu. Chcesz być uznawany za tego, który jest na czasie. Chociażby tak samo jak właśnie Marcin Wicha, kiedy siedzi ze swoimi dziećmi przy stole i próbuje udawać, że wie wszystkie i zna wszystkie młodzieżowe słówka, bo poczytał o tym w internecie. Jesteśmy niecierpliwi. Przez tą neurobiologię zaczynamy być kompulsywni. Ktoś zaczyna mówić o jakiejś aukcji w sklepie, a ja się zaczynam zastanawiać. Jeżeli mam chwilę stresu, pisząc coś na komputerze i coś, co jest ważne, niezależnie, czy to będzie kazanie, czy to będzie jakiś mail, czy coś, kiedy muszę się chwilę zastanowić i chwilę skoncentrować, bo nie wiem, co dalej, a to zrobię sobie małą przerwę i sobie kliknę na YouTube, a tam na pewno jakiś fajny filmik. Pół godziny później wracam do tekstu. A kiedy czytasz Boże Słowo, a kiedy próbujesz do Niego usiąść, kiedy czytałem nawet ten fragment, który czytałem dzisiaj, już nie przeczytałem kilku rozdziałów, przeczytałem tylko kawałek jednego. Prawdopodobnie jakbym przeczytał kilka, wszyscy byśmy tutaj po drodze zasnęli. Więc jak sam czytasz to w domu albo próbujesz chociaż podejść do Bożego Słowa, bo słyszałeś, że to mądre i że Pan Bóg przez nie mówi, to dzisiaj tak... A może jest skrót właśnie w internecie. To się nam przydarza, to działa, tak właśnie to funkcjonuje. Nie chcemy, jesteśmy pobudzeni, jesteśmy wciąż kompulsywni, jesteśmy zniecierpliwieni. I ciężko od tego chyba uciec. Więc gdybyśmy sobie pomyśleli, że Saul to gdzieś odległa kwestia, to tak naprawdę widzimy na niej, że to trochę nasz klimat. Dzisiaj i teraz. Tylko to, co on zrobił, chyba było poważniejsze w konsekwencjach. Chociaż z drugiej strony, jak patrzeć na życie każdego z nas, skoro jest ono w oczach Boga ważne, to wszystkie decyzje są dla nas istotne. Dzisiaj nawet kompost. Wiecie co? Kompost taki, że tam wrzucacie sobie obierki i tam różne inne rzeczy i to się później tam taki proces biologiczny zachodzi. Długi proces biologiczny. I jak już zajdzie, to wtedy z dużą korzyścią dla waszych roślinek, które sobie sadzacie, nie wiem, gdzie, na balkonie czy w ogródku. Ale to jest proces biologiczny. Więc co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj kupujesz przyspieszacze tego procesu. Wszelkie możliwe. Myślę, że do tego stopnia, że już wcale to nie jest kompost naturalny, tylko jakaś chemiczna papka. Ale nie chcesz czekać, chcesz mieć na już. A jednak jakby nie spojrzeć na Boże Słowo w różnej jego rozciągłości i na różnym etapie, w Starym i Nowym Testamencie, za każdym razem Bogu zależy na procesie. Czy to będzie 14 lat, które na przykład ktoś pracuje u kogoś, żeby móc ożenić się z jego córką? Czy to będzie 40 plus jeszcze kolejne 40 lat, kiedy Pan Bóg mówi, słuchajcie, jeszcze wciąż czegoś nie rozumiecie, jeszcze musicie pospacerować, zanim dojdziecie w miejsce, gdzie dla was przeznaczyłem? Są też fragmenty i miejsca, które są dla nas nawet bolesne i kiedy sobie o nich myślimy, w Bibliach słyszymy historię nie jeden raz o kobietach, które czekały na to, żeby mieć potomstwo. Jest całe mnóstwo przykładów w Bożym Słowie, gdzie wciąż Pan Bóg pokazuje, zależy mi na procesie, bo ostateczny efekt i tak jest w moich rękach. I właśnie tam chcecie doprowadzić, ale tu jest potrzebny proces. Tu jest potrzebny kompost. Jak się skończy, jak już się zrobi, to będzie najlepsze do nawożenia. Nie przyspieszajmy tego, bo to nie będzie to samo. A tak naprawdę mogą być tylko z tego poważne kłopoty. Ale gdyby Saul to nie był Saul, ale zamiast niego byłby tam Boży Syn, Jezus Chrystus. Myślę, że wyglądałoby to zupełnie inaczej. Bo dlatego, że kiedy patrzę na jego życie, to widzę, że kiedy myślę o wykorzystywaniu okazji, on mówi, co to znaczy wykorzystywanie okazji? Nawet nie do końca to rozumiem. Jest wola Boża, jest jego plan, co ojciec mówi, to ja robię. Jeżeli powie czekaj, to będę czekał. Jeżeli powie idź, to pójdę. Tak samo, kiedy uczniowie go pytają o czas, kiedy przyjdzie, kiedy powróci. Mówi, że powrócisz. On mówi, nie, to nie wasza sprawa, kiedy ja powrócę. Nie możecie wiedzieć. Więcej wam powiem. Ja nie wiem. I nie muszę wiedzieć. To nie ma dla mnie znaczenia. Czas też jest w rękach Bożych. W rękach mojego Ojca. Kiedy oni myślą o tym, żeby nie zgubić czołówki i chcą i wybierają, kto będzie siedział obok niego i kto będzie najważniejszy i kiedy wreszcie pokonasz tych, którzy nas okupują i zaprowadzimy tutaj Boże Królestwo, on odpowiada, wiecie co, ale ja nie przyszedłem tutaj, ja przyszedłem po to, żeby służyć. I znowu robię to i mówię tylko to, co ojciec mi każe. To nie jest dla mojej satysfakcji, dlatego żebym ja był w czołówce, to nie jest po to, żebym był celebrytą, to jest po to, żeby uratować was. A to wymaga czasu. Kiedy jego matka mówi, że to jest już miejsce i czas, żeby zrobił cud, on mówi, wiesz, to jeszcze nie moja pora. A wydawałoby się, że tutaj trzeba się śpieszyć. Jezus doskonale rozumie Boży czas i Boże miejsce i mówi, że na to przyszedł Syn Człowieczy, żeby właśnie okazać Bożą chwałę, miłość, łaskę. I przyjdzie moment, kiedy będzie potrzebne jego śmierć. I to już jest zapisane przez proroków tak długo i tak dawno temu. I zobaczcie, ile czasu minęło. I wszyscy na to czekali. Niczego teraz nie będziemy przyspieszać. Jak Pan Bóg powie, tak właśnie będzie. A kiedy jest w nas ta niecierpliwość, niepokój, brak zaufania, to on idzie do swojego Ojca, staje przed nim i za każdym razem tam zbiera siły. To jego pyta, to z nim rozmawia. Bywają momenty, kiedy nawet przychodzą do niego jego uczniowie. Zobacz, tu są ludzie, których możesz się o nich modlić, możesz ich zbawić. A on mówi, nie, idziemy w inną stronę. Aż tu jest okazja. Ale ojciec powiedział co innego. Chciałbym móc żyć w takim pokoju, w jakim żył Jezus. Z taką świadomością, że nie ma żadnego lęku przed tym, że gdzieś zostanę, bo jestem w rękach Ojca. Nie ma lęku przed tym, że stracę okazję, bo jeżeli On mówi, że to jest okazja i teraz mi ją daje, to ja ją wykorzystam. Jeżeli nie tak, nie mówi tego, to wcale nie jest dla mnie żadna okazja. Chciałbym żyć z takim umysłem, którym nie ma ciągłej niecierpliwości, ale jest właśnie owoc ducha w cierpliwości i wstrzemięźliwości. W permanentnym pokoju, który mówi, okej, świat może rzeczywiście pędzić. Jeżeli Pan Bóg mi powie, że ja też mam podbiec kawałek, super, ale kiedy tego nie mówi, ja nie będę naśladował tego świata, tylko będę słuchał, co mówi do mnie Ojciec. I wiecie co? Jezus pokazał nam, że ta droga jest możliwa. Ja nie mówię, że dzisiaj mamy zupełnie zrezygnować z internetu. Tego nigdy nie powiedziałem. Być może niektórzy z nas pracują przy tym i nawet tworzą wartość w internecie fantastycznie. Róbcie to dalej. Czy ja mówię, że mamy uciec od tego świata i schować się gdzieś? Niektórzy to proponują. Coraz bardziej, coraz częściej pojawia się opcja taka, że po prostu musimy jako chrześcijanie schować się w katakumbach, tam się oddzielić, bo nie da się nadążać za tym światem dzisiaj. Nie zgadzam się z tym podejściem, aczkolwiek ma ono swoje mocne punkty. Myślę, że Pan Bóg chce, żebyśmy żyli w tym świecie i w tym miejscu i w tym czasie, bo to właśnie Jego decyzja. Ale z tą świadomością, że to Jemu ufamy, że to za Nim podążamy, że nic nas nie ominie. Nie musimy się o to martwić. Nie kupiłem tego roweru. Ale chwilę potem mój syn dostał rower. Bardzo fajny rower. Od przyjaciół. Nie zapłaciłem za niego. Nawet tych 50 zł. I powiem wam, że chociaż wtedy się bardzo wahałem, to dzisiaj mam satysfakcję. A moja żona chce, żebyśmy na podwórku mieli kompostownik. I myślę, że to dobry pomysł.